Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o spędzaniu czasu samemu, nie mylić z samotnością, i o tym, jak polubić się ze sobą, jak nauczyć się spędzać ten czas we własnym towarzystwie. Taki temat trochę bardziej rozkminowy, no ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze zaczniemy naszą rundką. Powiedz, Kleo, z czym dzisiaj zaczynasz?
O, ja dzisiaj mam pierwszy taki od dobrej chwili taki luźniejszy dzień właśnie, który spędzę w większości sama. Taki, w którym nie mam naładowanych spotkań jedno za drugim, w którym nie mam jakichś coli, nie mam jakichś rzeczy i właśnie na maksa mi tego brakowało. Wydaje mi się, że staram się mieć taki moment przynajmniej jakiś jeden dzień w tygodniu tego typu albo dwa, bo też jestem introwertyczką i potrzebuję tego, ale w ostatnich dwóch czy trzech tygodniach jakoś nałożyło się mnóstwo spraw i nie mogłam sobie trochę na to pozwolić, a dzisiaj z przyjemnością spędzę taki dzień. Oczywiście on będzie też pracowy, no bo związany z jakimiś różnymi odpowiedziami na maile i tak dalej, ale nie będzie taki właśnie, wiesz, w którym muszę wkładać energię w interakcje i tak dalej, i myślę, że to będzie dobry moment do naładowania baterii. A ty z czym zaczynasz?
A ja zaczynam z takim trochę wiosenno, ale jeszcze zimowym nastrojem, bo dzisiaj się bardzo wyspałam. Dzisiaj miałam taki dzień, że spałam naprawdę długo, ale też dość wcześnie udało mi się pójść spać. Okazuje się, że jak czytam książkę przed zaśnięciem, to potem jakoś tak łatwo się zasypia. Kto by się spodziewał, że jest to lepsze niż oglądanie reelsów albo telewizji.
Szok i niedowierzanie.
No więc tak, wróciłam do tego nawyku. No i mam już ten taki moment, gdzie już muszę odłożyć książkę, bo ledwo dojeżdżam do kolejnego rozdziału.
Powiedz, co czytasz?
Czytam teraz Dary niedoskonałości Brené Brown. Już kiedyś czytałam tą książkę, chyba jej nie skończyłam, bo gdzieś miałam jakąś zakładkę w środku, ale po prostu stwierdziłam, że przeczytam ją od nowa. I bardzo mnie wkurza tłumaczenie w tej książce. Uważam, że jest tak tendencyjne. Po prostu jakby ktoś wrzucił tą książkę w translator. Szczególnie, że jakby Brené Brown jest znaną autorką, mówczynią i podcasterką, więc pochodzi z Teksasu, więc niektóre sformułowania typu przepani, to wiemy, że to nie jest przepani, bo nikt nie mówi w Polsce przepani, tylko to pewnie chodziło o ma'am, w sensie skrót od madam, tak? No są takie rzeczy, które mnie irytują, ale z drugiej strony jak czytam książki po angielsku, to czytam je dużo wolniej i jakby czytam je wtedy na iPadzie zwykle, więc zapominam, że zaczęłam czytać jakąś książkę. No więc jest to taki kompromis. Ale to była dygresja, ponieważ zapytałaś mnie o to, jaką czytam książkę, a ja udzieliłam ci zbyt wielu szczegółów na ten temat. Natomiast tak, no w ogóle też myślę, że jak już jesteśmy przy książkach, no to czytanie książek jest jedną z takich form czasu spędzanego samemu ze sobą. I myślę sobie, że może to być taka po prostu czynność, no, którą wiele osób, mam nadzieję, że większość się temu poświęca, ale nie każdy może traktować to jak taki czas dla mnie, czas, kiedy jestem tylko ze sobą, no bo jednak jest tam ta książka, która jest też istotnym towarzyszem.
A w ogóle podobno jest wzrost znaczący czytelnictwa w Polsce w ostatnim roku.
No to świetnie, to kupujcie nasze książki, Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym, oraz Przewodnik po emocjach, jak lepiej rozumieć własne uczucia. Zapraszamy.
Dowiedz się jak.
Tak, wszystko jak i gdy. Ostatni raz, kiedy miałam okazję spędzić dużo czasu sama ze sobą, to było kiedy po moim egzaminie w październiku pojechałam na taki krótki urlop sama.
No właśnie, bo ty jesteś w ogóle jedną z chyba, powiedziałabym, nie tak wielu moich znajomych, którzy faktycznie po prostu robią te wyjazdy samodzielne na wakacje, czy takie, wiesz, po prostu jakieś, wiesz, jadę sobie na surfing i jadę sama.
Ale właśnie nie zdarza mi się tego. O, no dobra, w sumie... No tak, ale to zależy, jaki wyjazd. No bo jeśli wyjazd jest na taki, może niekoniecznie zorganizowany wyjazd, ale taki wyjazd właśnie do surf hostelu, gdzie wiem, że wszyscy się zapoznają i spędzają razem czas, no to nie traktuję tego jako taki wyjazd sama dla siebie. No ale zdarzyło mi się mieć takie wyjazdy też, gdzie faktycznie wiedziałam, że jadę sama i będę tam sama i raczej nikogo nie szukałam też towarzystwa. No i ostatnio właśnie, jak poleciałam sobie akurat wtedy do Porto, bo jeszcze właśnie tam nie byłam, akurat po prostu nikt z moich bliskich też jakoś nie miał czasu, przestrzeni, żeby w tym terminie jechać. No więc miałam takie, no dobra, no to w sumie mogę jechać sama. Spakowałam jakieś tam dwie książki i po prostu było to dla mnie naturalne. Nie myślałam o tym za długo w kwestii, czy sobie poradzę, czy jak to będzie, czy się nie będę nudzić, tylko po prostu... No jedyne to, co wiadomo, że wtedy współdzielony pokój w hostelu, bo jest to dużo tańsza opcja niż własny pokój w hotelu. Chociaż myślę, że to mógł być mój ostatni raz w 10 osób w hostelu, bo było to jednak dość męczące.
Myślę też, że się z tego po prostu wyrasta.
Tak. Jest, jednak po prostu chyba zacznę... No dobra, mniejsza. Natomiast to, co mnie wtedy jakoś tak zatrzymało, to rozmawiałam z moim kolegą, który... Wysłałam jakieś zdjęcie na grupie znajomych i potem gadałam z kolegą i on zapytał, ale jak to, jakby jesteś sama w Porto? No i miałam takie, no tak, poleciałam sobie, bo jakby zdałam ten egzamin i po prostu chciałam pojechać na jakiś krótki urlop. I on mi napisał, że coś w takim stylu, że wow, że mega podziwiam. Musisz chyba, żeby podróżować samemu, to chyba trzeba faktycznie siebie lubić. Trzeba umieć Aha. znosić ten czas samemu ze sobą. I tak totalnie o tym wtedy nie pomyślałam, w sensie, kiedy planowałam ten wyjazd, czy kiedy w ogóle tam byłam. Bo wydawało mi się już to takie naturalne. Też nie powiedziałabym, że jestem taką osobą, która 100% podpisze się pod tym, wiesz, że kocham siebie, love me first. Nie jest mi bliskie takie przekonanie o jakimś właśnie takiej koncentracji na sobie. Po prostu pojechałam tam, bo nie miałam z kim pojechać, a chciałam pojechać. I uświadomiłam sobie, że wow, że ludzie faktycznie... że dla kogoś to może być taką dużą przeszkodą, żeby w ogóle spędzić czas ze sobą. I wiesz, to nie musi być wyjazd za granicę, to może być wyjazd, nie wiem, gdziekolwiek, albo nawet taki przymus spędzania czasu samemu.
Albo nawet wyjście z domu samemu.
Tak, tak, tak.
Tak, pójście samemu do kina, pójście samemu do restauracji, pójście samemu na spacer. Ja też sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak dla niektórych to może być duże wyzwanie, żeby zrobić coś samodzielnie. I wydaje mi się, że też nie zdawałam sobie z tego sprawy. I to bardzo zależy od tego, w jakich warunkach, w jakiej sytuacji przyszło nam, nie wiem, no wchodzić w dorosłość i później tę dorosłość kontynuować. No bo jasne, jeśli były sytuacje, które determinowały to, że po prostu spędzałaś więcej czasu sama, no to automatycznie się tego uczyłaś i stawało się to bardziej naturalne. No na przykład dla mnie to jest super naturalne, żeby podróżować samemu i myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że 95% mojego podróżowania było samodzielne. I tak naprawdę dopiero kilka lat temu pierwszy raz leciałam na przykład z moim chłopakiem samolotem i było to dla mnie mega dziwne, bo po prostu nigdy z nikim tak nie latałam. No nawet z moim jeszcze wcześniejszym chłopakiem jakoś tak, a byliśmy razem chyba przez 5 lat, tylko on miał jakiś taki deal z lataniem, tam, że musiał tam latać jedną linią, ale mniej za to płacił, więc on zawsze latał tą linią, a ja zawsze latałam jakimiś tam różnymi. No i przez to na przykład nawet jak lecieliśmy w tym samym czasie w jedno miejsce, to on leciał innym lotem, ja leciałam innym lotem.
Okay.
No takie jest, jak masz na przykład rodzinę w liniach lotniczych i oni cię mogą wpisać na taką listę, no nie? No i właśnie,
no tak.
I przez to też, mimo że byliśmy razem chyba, nie wiem, 4-5 lat, to nigdy nie lecieliśmy razem samolotem, a byliśmy na wielu wspólnych wakacjach. I dopiero jakiś czas później leciałam z moim chłopakiem kolejnym samolotem pierwszy raz, tak wiesz, z kimś na wakacje. I było to dla mnie super dziwne, bo jak pracuję jako modelka, no to non-stop latam sama samolotem, non-stop jestem sama w jakimś mieście, non-stop sama idę zjeść, non-stop sama idę się gdzieś przejść, ale... Wydaje mi się, że to daje takie duże, duże poczucie niezależności. To też rozmawiałam o tym w ogóle ostatnio z moją przyjaciółką, która jest, no, która jakby ta, podobnie jak ja, z innych przyczyn, ale jest takie określenie po angielsku, przepraszam wszystkich, którzy poczują się urażeni za to, że znowu używam sformułowania po angielsku, ale no nie wiem, jak je przetłumaczyć. To określenie to jest being well-traveled, czyli jakby, no nie wiem, gdybym miała bezpośrednio przetłumaczyć to, to by było bycie dobrze tak wypodróżowanym. I pomyślałam sobie, że na przykład dla mnie ciężko byłoby dzisiaj wejść w relację z kimś, w sensie na przykład relację romantyczną albo jakąś taką bliską właśnie, że mieszkam z kimś i dzielę z kimś życie, z kimś, kto ma z tym duży problem, bo ja jestem bardzo well-traveled.
Ale chodzi o to, że dobrze się odnajdujesz w podróży, czy że dużo podróżowałaś do różnych miejsc?
Że jakby, no wiesz, ja myślę, że w ogóle podróżowanie, to trochę to tak schodzimy z tematu, ale moim zdaniem podróżowanie bardzo zmienia percepcję, daje ci percepcję na różne kultury, dużo większą tolerancję, to, że okay. nie jesteś ignorantką, ale również to, że...
To, że chodzi o to, że na przykład nie jedziesz do jakiegoś nowego miejsca, na nowy kontynent i wszystko cię jakoś tak, nie wiem, dziwi i na przykład masz takie bardzo oceniające podejście, tak?
I w ogóle, o Boże, co to jest? A dlaczego oni jedzą palcami? A dlaczego coś? O, ja wolę jednak nasze coś tam. Tylko jest, masz większą dużą otwartość.
Ja to wolę nóż i widelec.
Większą dużą masz otwartość, to po pierwsze, ale po drugie też takie, taką umiejętność tego, że nieważne gdzie wysiadasz z samolotu, w jakim jesteś kraju, wiesz, możesz z zamkniętymi oczami polecieć gdzieś i nawet nie wiesz, gdzie jesteś, ale na stówę sobie poradzisz, bo no są jakieś takie uniwersalne rzeczy, no wiesz, jak się gdzieś dostać, wiesz, jak sobie poradzić, wiesz, jak, nie wiem, kupić SIM czy coś takiego, że
nie
to nie są takie
to.
Skomplikowane dla ciebie sprawy, a dla kogoś, kto podejrzewam, wiesz, podróżuje trochę mniej, no to automatycznie ta osoba, która jest taka bardziej właśnie wypodróżowana, staje się takim, no, taką nianią. Nie? Że to nie jest równy partner. I właśnie tak trochę o tym rozmawiałyśmy, że to podróżowanie, a już szczególnie samodzielne, no bo wiesz, może być tak, że na przykład podróżowałam bardzo dużo, jasne, ale zawsze miałam, nie wiem, byłam z chłopakiem, czy z przyjaciółką, czy z kimś tam, kto zawsze, wiesz, ogarniał wszystkie rzeczy, wszystkie hotele, wszystkie rezerwacje i teraz nagle ja nie potrafię sobie zrobić sama rezerwacji w hotelu, czy coś tam. Więc wydaje mi się, że to daje właśnie taką niezależność i... I to dla mnie to jest ważne. Ostatnio się o tym zorientowałam.
Tak, tylko to, o czym myślę, że o co chodziło w tej mojej anegdocie, to też niekoniecznie chodzi o na przykład takie taką nieumiejętność właśnie podróżowania gdzieś samemu. Czy
Wiem.
Bo to też jakby jest coś innego. Nawet przecież można mieszkać samemu i, nie wiem, pracować zdalnie i mieć dużo tego czasu takiego bez innych. Natomiast dużo osób zagłusza gdzieś taką ciszę albo taki czas właśnie, gdzie nie ma żadnych innych bodźców, bo to przebywanie w swojej głowie jest trudne. Czyli na przykład jeśli pracuję, no to pracuję, skupiam się na pracy, ale jeśli mam chwilę wolnego, no to leci w tle podcast albo jakaś muzyka, albo YouTube. A w podróży, kiedy zaczynasz skupiać się na tym, gdzie jesteś, co to jest za nowe miejsce, co chcesz zobaczyć, jakie budynki są dookoła, czy jakie, nie wiem, jaka przyroda jest dookoła, no to cię trochę zmusza do tego wyjścia na zewnątrz, do takiego zauważania tego. No i siłą rzeczy też mniej spędzasz czasu na jakimś takim rozpraszaniu się aktywnym. Czyli jakby automatycznie też jakby przeskakujesz pomiędzy tym, co widzisz, co jest nowe, ale też między swoją głową. No i wydaje mi się, że to chyba może być odstraszające dla osób, które właśnie nie lubią siebie albo nie lubią spędzać tego czasu tak w swojej głowie, nie? I bo wydaje mi się, że to wtedy jest takie uczucie, że nie wiem, wracają do ciebie jakieś negatywne przekonania, negatywne myśli, właśnie każdy błąd, który popełnisz, bo może tutaj, nie wiem, wsiadłeś w zły autobus, albo, nie wiem, zgubiłeś się, nie wiesz teraz jak trafić do jakiejś tam atrakcji turystycznej, czy jakiegoś tam miejsca, no to wszystko się stanie...
Czy nasile się wewnętrzny krytyk.
Tak, że to się staje takim właśnie punktem, żeby jakoś zacząć siebie obwiniać, żeby, nie wiem, wkurzać się na siebie i tak dalej. Podczas gdy, jeśli na przykład podróżujesz w grupie, no to zawsze jest jakaś osoba, która powie, dobra, nic się nie stało, poczekamy na kolejny tam autobus, cokolwiek, nie? W sensie życzę wam wszystkim, żebyście podróżowali z osobami, które są wyrozumiałe i które nie będą nakręcać paniki i jakiejś tam irytacji. No ale faktycznie, jeśli nie ma, nie, jakby jesteś, jeśli jesteś odpowiedzialna sama za siebie i nie masz tej osoby, która właśnie jakoś ci pomoże, czy jakoś odciągnie trochę twoją uwagę, no to wydaje mi się, że to może być też takim zagrożeniem. Ale w zasadzie, no pewnie na jakimś stopniu też to przeżywałam, bo na przykład, nie wiem, podróżowałam sama, kiedy byłam dużo młodsza. No może, dobra, te podróże to mi się teraz kojarzy, że wiesz, że tam przeszłam Afrykę z plecakiem. No chodzi po prostu o jakiś wyjazd na wakacje, polecenie gdzieś samolotem albo pojechanie gdzieś pociągiem, whatever, nie? Ale no jakby wydaje mi się, że po prostu może w takim newralgicznym punkcie, jeśli się to robi, to wtedy staje się to faktycznie łatwiejsze i nie myśli się o tym w ten sposób, a po jakimś czasie może staje się to jakąś taką blokadą na zasadzie, skoro jeszcze tego nie zrobiłam nigdy, to może to będzie teraz zbyt trudne dla mnie, żeby właśnie być sama ze sobą przez tak, nie wiem, no nawet ten okres kilku dni. Wydaje mi się, że to może być dla kogoś już dużo.
To w ogóle jest mój temat, który wpisałam na naszą listę. I chciałam o nim z tobą porozmawiać, bo też kiedyś miałyśmy taką rozmowę i ty powiedziałaś, że w ogóle ja lubię spędzać czas sama. Uważam, że jestem najzabawniejszą osobą dla siebie. Jestem dla siebie najlepszym towarzystwem i moim zdaniem to bardzo tak świadczy o zdrowej też samoocenie, no nie? I mamy taki odcinek, jeden z naszych najpopularniejszych odcinków, poczucie własnej wartości i pewność siebie i wydaje mi się, że te elementy są ze sobą w ogóle mocno połączone, co?
Mhm. Tak, no na pewno, no bo tutaj to zdrowe poczucie własnej wartości będzie podstawą do tego, żeby no po prostu jakoś siebie lubić, akceptować i też spędzać ten czas ze sobą samemu. No bo bez tego właśnie będziemy po prostu odczuwać natężenie jakichś krytycznych myśli albo takich niespójnych ze sobą myśli, które będą dawały nam jakiś taki mętlik w głowie. No a tutaj faktycznie można to też traktować jako taki, może trochę nawet pretekst do ćwiczenia się w tym zdrowym poczuciu własnej wartości, poprzez właśnie takie spędzanie czasu ze sobą. No bo tak jakbyś, jeśli już zakończymy ten wątek podróży, to powiedziałaś wcześniej, że to może być też nawet właśnie wyjście samemu do kina, wyjście samemu do, nie wiem, zjeść coś, tak? To nie musi być jakaś fancy restauracja, ale dla niektórych to będzie już jakąś taką, nie wiem, stratą czasu, tak, że mam coś zrobić samemu, że ten czas spędzany w swoim towarzystwie nie będzie na tyle wartościowy. I po części może się z tym nawet zgodzę, bo myślę, że to, czego właśnie brakowało mi wielokrotnie, kiedy gdzieś jeździłam sama na jakieś wyjazdy, no to, że brakuje tego takiego momentu, w którym dzielisz z kimś te przeżycia, dzielisz z kimś jakieś swoje wrażenia na gorąco, że jednak gdzieś tam intuicyjnie szukałam takiego kontaktu nawet, żeby coś komuś napisać, opowiedzieć o tym, co robię, co widzę. No, ale zdecydowanie mniej na pewno z nas sięga pod tego typu rozrywki, tak nawet w miejscu swojego zamieszkania, jeśli nie ma towarzystwa do tego.
No i chciałabym też wpleść tutaj taki kolejny wątek jeszcze mój autobiograficzny i moje prywatne przemyślenia, ponieważ od młodego wieku byłam w związkach i potem chwilę byłam sama, a potem byłam znowu w związku, a potem znowu chwilę byłam sama, ale potem znowu byłam w związku i nigdy nie było takiego dłuższego czasu niż na przykład pół roku czy rok, żebym była całkiem sama. No to w kontekście oczywiście związków, nie? Ale dzisiaj na przykład sobie myślę, po tym jak dłuższy czas byłam sama, że gdyby ktoś mi opowiedział o sobie taką, jak ja byłam wtedy osobą, to dla mnie to by była czerwona flaga. Dlatego, że myślę sobie o tym, że w tamtym czasie ja nie miałam przestrzeni do eksplorowania tego, jaką ja jestem osobą. Jaką ja jestem osobą w ogóle w oderwaniu od kogoś innego, z kim spędzam czas, no nie? I wydaje mi się, że będąc szczególnie no, w związkach, ale może też na przykład w bliskich przyjaźniach, łatwo przyjmujemy takie różne cechy, czy upodobania, czy na przykład nawet po prostu staramy się komuś przypodobać, lubiąc to, co ta osoba lubi.
Ale to też się dzieje nieświadomie.
Tak, tak,
nie?
Absolutnie.
Po prostu jakby zaczynamy właśnie, nie wiem, mówić w taki sam sposób, mieć jakieś powiedzonka, tak, interesować się tymi rzeczami.
Znaczy, i nie ma w tym nic złego, absolutnie, ale myślę, jasne, sobie, że też szczególnie, kiedy jesteśmy bardzo młodzi i nasza osobowość i tożsamość się rozwijają i nie mamy takiej przestrzeni, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, ale co właściwie ja lubię? A jakbym ja funkcjonowała, gdybym mieszkała sama? Czy na pewno bym na przykład, nie wiem, organizowała swój dom i swoje życie w ten sposób? Tylko na przykład szczególnie, no nie wiem, jeśli mamy osobę, która jest od nas starsza albo bardziej dominująca i jakoś automatycznie przejmujemy to, co ona wybiera, czy to, co ona robi. A moim zdaniem to, co mi najwięcej dało w ogóle, moim zdaniem, tak rozwojowo w moim życiu, to właśnie nie bycie w związkach, nie bycie w takich relacjach, tylko właśnie bycie samej i zwracanie uwagi na to, kim ja jestem, czego ja chcę, jak ja chcę żyć. I na przykład jak dzisiaj się nad tym zastanawiam, to myślę sobie, że tak bardzo doceniam moje życie sama, kiedy jestem sama, że naprawdę musiałabym dostać jakąś taką naprawdę kuszącą i naprawdę taką, wiesz, ofertę, żeby chcieć to zmienić. Bo naprawdę uważam, że to, że jestem sama...
Zabrzmiało, jakbyś była bohaterką powieści Lalka, że musisz dostać naprawdę kuszącą propozycję matrymonialną.
Ojej, nie wiem jak to określić inaczej. No wiesz, jakby jakąś propozycję, w sensie jakby, że coś musiałoby naprawdę tak zwrócić moją uwagę na tyle, żeby zrezygnować z tego trybu, w którym jestem teraz, bo on mi tak bardzo odpowiada i wydaje mi się, że też to bycie samemu daje ci przestrzeń na to, żeby spędzać jakby, kiedy już rozwiniesz siebie do tego stopnia, że właśnie lubisz siebie, lubisz spędzać czas ze sobą, że ten czas jest fajny, że jakby on nie zatrzymuje cię, nie jesteś wobec siebie na przykład właśnie strasznie krytyczna, tak że ten czas się zamienia w coś negatywnego, to jesteś w stanie go tak wykorzystać, jak mało jaki czas. I wszystkie moje najlepsze pomysły, wszystkie moje koncepty, to wszystko przyszło mi do głowy albo w burzy mózgów, podczas jakichś spotkań takich, albo właśnie jak byłam sama i na przykład poszłam na spacer. Mm-hmm. I myślę, że ten czas jest nieoceniony, że też pozwala ci spojrzeć na świat trochę inaczej, zastanowić się, czego ty potrzebujesz, czego ty chcesz, co jest dla ciebie ważne. I tak naprawdę gdybym na przykład dzisiaj miała wejść w związek z kimś, kto by mi powiedział, wcześniej byłem w 4-letnim związku, potem po pół roku byłem w, nie wiem, 2-letnim związku, potem zaraz przeskoczyłem do 3-letniego związku, to ja bym powiedziała, nie wiem. Bo wydaje mi się, że to trochę świadczy właśnie o tym, że ktoś nie potrafi być sam. I to jest dla mnie czerwona flaga.
No myślę, że to też oczywiście zależy, jakimi ludźmi się otaczamy. Pamiętam, że kiedyś, opowiadając jakąś historię, powiedziałaś mi, użyłaś takiego określenia, które znowu jest po angielsku, ale zaraz je wytłumaczę, że he's a downer. I w sensie, że jak od down, i ja wtedy nie zrozumiałam, o co chodzi, że jakby, czy to jest jakieś dziwne określenie, ale chodziło ci o to, że ktoś jakby ściąga kogoś w dół, tak? W sensie, że po prostu jest takim narzekaczem, taki, no taka jęczy dupa. Ale no to wydaje mi się, że jeśli mamy wokół siebie takie osoby, albo sami jesteśmy, sama mamy tendencję do, żeby właśnie być bardziej w takiej, widzieć świat w negatywnych barwach, właśnie w, nie wiem, narzekać, albo właśnie jakoś tam skarżyć się swoim bliskim na coś, co nam się przydarzyło, no to mamy trochę, ja to tak trochę rozumiem, że mamy taką audiencję ku temu. Jeśli sami na przykład właśnie jesteśmy w takich relacjach, gdzie nie wiem, dużo narzekamy albo wzajemnie sobie właśnie narzekamy na coś, a ten taki czas spędzony samemu trochę jest jednak, oczywiście jeśli ktoś ma do tego zdrowe podstawy, no bo jeśli nie ma, no to może kończyć się tak, że po prostu spiralujemy w jakichś swoich krytycznych myślach i może nawet kończyć się do depresją czy innymi zaburzeniami. Natomiast jeśli mamy jakieś takie zdrowe podstawy i chcemy myśleć bardziej, nie wiem, pozytywnie, optymistycznie. No to brzmi może zbytnio tak górnolotnie, ale chcemy mieć jakiś taki bardziej racjonalny ogląd świata, aktywnie radzić sobie z jakimiś trudnościami, no to to bycie samemu trochę też nas motywuje do tego, żeby jakoś może coś właśnie przemyśleć inaczej, zbudować sobie jakąś taką historię na ten temat, może przewartościować coś. A jeśli z kolei jakby zagłuszamy własny ten taki moment z własnymi myślami, jakimiś czynnikami z zewnątrz, czy to właśnie, nie wiem, rozmową z osobą, która wiemy, że będzie nam tam narzekać, albo nawet jeśli to jest jakiś podcast, czy YouTube, czy cokolwiek, no to trochę po prostu utykamy w jakimś takim pierwszym automatycznym, w pierwszej automatycznej refleksji, jaka nam przychodzi, która często jest negatywna, no bo często mamy po prostu te bardziej nieprzyjemne, negatywne emocje jako taką pierwszą reakcją, bo tak trochę się po prostu uczymy reagować na świat.
No tak, ale myślę, że w ogóle tak jak wiele innych rzeczy, bycie samemu, spędzanie w pozytywny sposób czasu samemu można też absolutnie wytrenować, no nie?
No tak, ale wydaje mi się, że to trenowanie też właśnie no nie może być tylko takim zmuszaniem się i czekaniem, aż wyjdzie, tylko właśnie powinno zawierać jakiś taki element poznawczy, czyli taką pracę nad tym, co nam się pojawia, jak spędzamy ten czas. No bo to nie jest sztuka wyjść na spacer z podcastem w słuchawkach i przejść nawet 50 kilometrów, tak?
50 to jest sztuka.
Dobra, 5. Bo po prostu skupiamy się na tym, że słuchamy tego podcastu i może nam w ogóle nie przyjść żadna myśl w trakcie podczas tego spaceru. Ale myślę, że jest już sztuką dla wielu osób wyjść na ten spacer bez niczego. Albo po prostu, nie wiem, wyjść na dwór do parku i siedzieć w parku i nic nie robić przez godzinę. No to jest sztuka dla wielu z nas.
To jest jedna z moich ulubionych form mojej przyjaciółki spędzania czasu, people watching. Oglądanie ludzi, jak przechodzą, jak żyją swoim życiem w innych krajach. Myślę, że w ogóle też warto się zastanowić, bo czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że potrzebujemy tego czasu samemu, ale wiesz, jak pojawiają się u nas takie objawy właśnie typu właśnie takiego zmęczenia, takiego przesycenia tym, że mamy tutaj jakieś spotkanie, no bo jednak rozmawiałyśmy kiedyś o introwertykach i ekstrawertykach. Jasne, niektórzy są gdzieś pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że są takie objawy, o właśnie takie jak na przykład łatwiejsza irytacja na jakieś takie mało istotne rzeczy, albo po prostu zmęczenie innymi ludźmi, czy na przykład takie uczucie, że kiedyś ci się wydawało, że robienie coś wspólnie jest fajne, a teraz już nie wydaje się aż takie fajne, czy właśnie takie poczucie, że masz, wiesz, ciągle masz coś zaplanowane, ciągle gdzieś musisz być, ciągle masz jakieś spotkanie, albo po prostu takie, że czujesz się zestresowana, więc może się wydawać, że na przykład okej, może mam za dużo pracy, ale może po prostu za bardzo się sobą dzielisz z innymi i na za wiele rzeczy się zgadzasz, no bo możemy też się po prostu przestymulować tymi wszystkimi rzeczami, na które się zgadzamy, bo nie chcemy z czegoś rezygnować, bo może się boimy tak zwanego FOMO.
Mhm. No myślę, że to jest trudne do zbalansowania, no bo z jednej strony też dużo mówimy i same czytamy i słyszymy na temat dbania o relacje i o tą siatkę bezpieczeństwa, że to jest takie ważne i tak, tak dalej. No ale ta relacja ze sobą też nie może tracić na tym, że istniejemy w jakichś relacjach. No i też pewnie nie wszystkie te relacje są tak bardzo dla nas wartościowe, a czasami mogą być właśnie trochę takim nie wiem, zagłuszaczem naszych jakichś innych potrzeb, więc no każdy ze sobą musi tutaj to równanie sobie napisać, na jakim etapie jest dla mnie, nie wiem, ważne właśnie inwestowanie w swoje relacje i spędzanie takiego wartościowego czasu, a na ile też potrzebuję to zbalansować takim czasem ze sobą. Tutaj też będziemy się indywidualnie od tego różnić i być może mamy, nie wiem, znajomych, partnerów, partnerki, którzy będą chcieli spędzać z nami więcej czasu i my będziemy musieli stawiać granice i powiedzieć nie, sorry, to jest dzień, w którym muszę, nie wiem, odpocząć od ludzi, spędzić sama czas.
Me time.
Me time, dokładnie. A może w drugą stronę, może ktoś będzie przebodźcowany, będzie potrzebował tego czasu dla siebie, a my też starajmy się wtedy mieć na to wyrozumiałość, że nie każdy będzie chciał przebywać z ludźmi, spędzać każdą wolną chwilę z ludźmi.
O, to jest też ważne, żeby mieć właśnie tę wyrozumiałość na to, że to nie jest o tobie.
Dokładnie.
Że to jest o tej osobie, która potrzebuje tego i o ich potrzebach, więc to nie chodzi o to, że to o ciebie chodzi.
No, myślę, że w idealnym świecie, gdyby to chodziło o ciebie, to byśmy to usłyszały, ale jeśli, no nie możemy zakładać, że każdy potrafi komunikować jakieś trudności, ale no, zawsze chyba zdrowiej jest nie zakładać, jeśli nie mamy tego komunikatu wprost, tylko jednak no, dopuścić różne warianty, a nie tylko skupiać się na tym, że ona na pewno już ma mnie dość i na pewno dlatego nie chce wyjść dzisiaj do kina, bo po prostu nie chce tam iść ze mną.
Ostatnio właśnie jak byłam w Kopenhadze, to jedna z słuchaczek odpisała na mój post, w którym właśnie napisałam o tym, że dotarłam po 15 latach pierwszy raz do wolnego miasta Christiania i właśnie napisała, że wow, co za przypadek, kilka lat temu. Już ten podcast naprawdę ma kilka lat. Kilka lat temu spędziłam naprawdę dużo czasu, kiedy miałam taki gorszy moment, chodząc na spacery wokół Christianii i słuchając waszego podcastu. I wydaje mi się, że to też fajny sposób na spędzanie czasu samemu i da się o czymś pomyśleć i coś fajnego też porobić. Myślę, że sposobów na spędzanie czasu samemu jest wiele. I czasami może być tak, że na przykład lubimy coś robić. Ja na przykład lubiłam chodzić na wspinanie. W pewnym momencie nie miałam już partnera wspinaczkowego i zaczęłam raz w tygodniu po prostu jeździć na wspinanie sama. I chodziłam na wspinanie sama bardzo dużo. Czasami jak ktoś chciał do mnie dołączyć, no to super i fajnie. Ale jak nie, to nie było dla mnie problemem, bo ja chciałam to robić. I życzę wam, żebyście potrafili to robić tak samo, bo naprawdę nikogo na zewnątrz to też nie obchodzi. Czy przyszliście tu sami, czy przyszliście tu w grupie, w towarzystwie. Można robić fajne rzeczy samemu.
Ja myślę, że nawet jest taka, no, że jednak patrząc z zewnątrz, ja często myślę sobie, że to jednak wymaga takiej odwagi, że ktoś właśnie chciał przyjść gdzieś w pojedynkę, że to jednak jest łatwiejsze tak. Przyjść z kimś, bo wzajemnie się jakoś tam motywuje i ma się to zobowiązanie.
No jasne, szczególnie na takie spotkania networkingowe albo coś takiego, o Jezu, ja strasznie nie lubię akurat na to chodzić sama.
No, dokładnie. Albo nawet, no nie wiem, kiedy idziesz na jakiś, nie wiem, wykład, wystawę, do teatru, no jednak nie chciałabym zakładać jakiś, nie wiem, gorszy scenariusz, typu, o, na pewno przyszedł sam, bo ktoś go wystawił, albo nie ma znajomych i dlatego. To totalnie jakby jest to interpretacja bardzo jednostronna i często pewnie, bardzo często błędna. Więc myślę, że warto samemu wychodzić z taką intencją, że jest to jednak społecznie, nie wiem, czy mogę to nazwać odważną decyzją, żeby spędzać czas samemu, może taką mniej szablonową. I ja was do tego bardzo zachęcam, żeby podejmować takie działania i właśnie trochę wychodzić z takim założeniem, że okej, chcę, żeby to był czas ode mnie, dla mnie. Też pojawiają się takie pomysły czasami gdzieś tam w internecie, żeby na przykład pójść na randkę ze sobą, pójść do, nie wiem, jakiejś właśnie fajnej restauracji albo na tam kawę i ciastko. No, jeśli to jest wasz sposób spędzania czasu, spoko, ale jeśli nie, no to właśnie może to jest jakieś wyjście na sport, a może to jest wyjście na spacer, albo może pojechanie na jakąś wycieczkę za miasto, po prostu przejść się w naturze. Myślę, że sposobów jest na to mnóstwo. Ale liczy się ta intencja, że chcecie po prostu mieć ten czas dla siebie na własne przemyślenia, własne pomysły, może po prostu na własne towarzystwo. I to może być bardzo ciekawe doświadczenie.
I też to, co myślę, że daje taka umiejętność bycia samemu, to, że wy wiecie w swojej głowie, że totalnie dobrze czujecie się sami i same. Więc na przykład pomoże to wam uniknąć utknięcia w jakiejś relacji, jak wczoraj tam robiłam research do tego odcinka, to właśnie przeczytałam, jak kilka osób pisało: jestem już 23 lata w nieszczęśliwym małżeństwie, bo boję się być sama. I wydaje mi się, że jak po prostu w którymś momencie życia, no im wcześniej pewnie, tym lepiej, uda wam się nauczyć tego, że bycie samemu jest fajne i jesteście sobie w stanie z tym totalnie sami poradzić, to może po prostu was uchronić przed opuszczaniem na przykład relacji, w których nie czujecie się dobrze, ale właśnie boicie się być samemu. No nie? Bo wiecie, że sami poradzicie sobie równie dobrze jak w tej relacji i to nie jest warunek do tego. I na koniec tego odcinka chciałabym was też zostawić ze słowami Nikoli Tesli, który powiedział, że bycie samemu to jest klucz do innowacji i że to właśnie będąc samemu to jest ten moment, w którym rodzą się największe idee.
Oby tak było.
Piszcie do nas, co o tym myślicie, jakie macie podejście do spędzania czasu samemu, czy spędzacie czas w pojedynkę, czy jest to na przykład dla was trudne i jeśli tak, to dlaczego? Bardzo chętnie o tym poczytamy, możecie pisać do nas w okienku na Spotify, możecie pisać do nas na Instagramie, na naszych Instagramach, możecie też pisać do nas na naszej grupie na Facebooku, jeśli chcecie o tym porozmawiać, można zwariować społeczność.
Albo na podcast @możnazwariować.pl, the old school way. Dajcie też znać, czy takie odcinki bardziej rozkminowe, to coś, co lubicie, na co czekacie. W zeszłym roku nagrywałyśmy taką serię wakacyjnych odcinków, które były takie mniej na temat, taki konkretny, psychologiczny, a właśnie trochę bardziej po prostu nasze luźne pogawędki. Możecie nam dać znać, czy czekacie na tę serię w tym roku. Być może ją nagramy, jeśli będziecie czekać. Być może jej nie nagramy, jeśli nie będzie głosów wyczekiwania. Kto wie? Czas pokaże.
I dziękujemy też oczywiście naszym patronom i matronkom. Link do Patronite znajdziecie w opisie naszego odcinka. Jeśli chcecie wspierać podcast i Fundację Można Zwariować, to bardzo was do tego gorąco zachęcamy. No i co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Pa!